Witam serdecznie. Nie wziąłem żadnej książki. Mój proboszcz, jak wygłaszał kazanie, to żeby nie było widać, że ma kartki, to sobie zawsze jakąś książkę wcześniej na bonkę kładł i w trakcie wyjmował. Może ja ministrant, więc wiedziałem, że wyjmował, ale inni nie widzieli. Witam was serdecznie. Po raz trzeci dziękuję bardzo Andrzejowi za zaproszenie. Całkiem od niedawna wiem, że Andrzej znaczy męski, także tutaj wiele rzeczy mi się dzisiaj w głowie składa. Męski Andrzej prowadzi mężczyzn świętego Józefa. My się spotykamy w kamieniołomie. Będziemy łamać kamienie, mam nadzieję, naszych serc. Tak jak u Ezechiela, żeby zastępować je sercami z ciała. Dzisiaj dużo takich znaków dla mnie osobiście, które są mocne i które są zbieżne z tym, co chciałbym też dzisiaj wam przekazać. Ja nazywam się Adrian Kurzbart. Jestem mężem, ojcem czworga dzieci. Mieszkam na co dzień, pracuję w Kielcach. Natomiast pracuję na uczelni, pracuję również w sądzie jako biegły. Również prowadzę taką poradnię dla małżonków i narzeczonych przy klasztorze braci kapucynów w Kielcach, gdzie staram się właśnie pomagać głównie narzeczonym i małżonkom, chociaż moim doświadczeniem jest to, że coraz częściej zdarzają się mężczyźni, którzy przychodzą i proszą o pomoc. To jest jakiś znak czasu. Pamiętam wiele lat temu, jak zaczynałem poradnie, to jak przychodził mężczyzna, to chciało się zawołać: witaj bracie, i rozłożyć czerwony dywan, bo to było naprawdę bardzo rzadkie. A dzisiaj praktyka jest taka, że jak jest dyżur w poradni, to połowa osób, które przychodzą po pomoc, to mężczyźni, a połowa to kobiety. Ja myślę, że to dobrze. To znaczy, że coś takiego się zmienia, co sprawia, że mężczyźni szukają i chcą też odmieniać swoje życie, życie swoich rodzin, życie swoich bliskich. Jeszcze raz ci dziękuję serdecznie, Andrzeju, za zaproszenie. Zawsze pamiętacie takie reklamy dawno, dawno temu, były z wielką nieśmiałością, ale to powiem, że z trwogą, ale też z takim przejęciem i z niecierpliwością czekam na te spotkania, bo to jest dla mnie bardzo nietypowe audytorium, sami mężczyźni. Ten trzeci raz to już się przyzwyczaiłem, także cieszę się, że mogę być tutaj razem z wami. Dzisiaj tematem naszego spotkania ma być odnowiona tożsamość. Kim jest mężczyzna? Odnowiona tożsamość. Jak ustalaliśmy ten temat wspólnie z Andrzejem, to nie zdawałem sobie sprawy, że sam złapę się w swoje własne sidła, że będę chciał was przed czymś ostrzec, a sam to zrobię. Otóż tak naprawdę, jak przemyślałem temat głębiej, to temat powinien być taki: odnawiana tożsamość. Otóż mamy takie dwie postawy, czy możemy przyjąć takie dwie postawy, jeśli chcemy coś w swoim życiu przekształcić, zmienić, dojrzeliśmy do tego. To znaczy, pierwsza postawa jest taka związana z myśleniem troszeczkę magicznym. Czyli ja coś wykonam i to radykalnie moje życie odmieni. Oczywiście Pan Bóg, który jest wszechmocny, dysponuje cudami. Jeśli chce, to ten cud się wydarzy w naszym życiu. Natomiast jeśli popatrzymy na praktykę życia, to cuda nie zdarzają się zbyt często. Była taka piosenka, nie wiem, czy pamiętacie, cuda są jedynie dla tych, co kochają. No być może. Na pewno ten, który kocha, daje cuda. W każdym razie to jest ta pierwsza postawa. I z jednej strony, jeśli oddajemy ją Panu Bogu, czyli czekamy na cud od Niego, no to jest to gdzieś jakoś zrozumiałe. Natomiast bywa tak, że ukrywa się za tym sposobem myślenia nasza niecierpliwość. I taka próba chodzenia niemęska, bym powiedział, na skrót. Pojadę na jakąś pielgrzymkę. No oczywiście pielgrzymka bardzo dobra rzecz. Pójdę na jakąś modlitwę, może przyjdę na jakieś spotkanie, takie jak tutaj. I będzie efekt. Wszystko się w moim życiu odmieni. Wyjdę całkowicie przemieniony. Daj Boże, ale doświadczenie nas uczy, że rzadko. Więc ten rodzaj myślenia o zmianie w swoim życiu może mieć charakter takiego myślenia magicznego, czyli właśnie oczekuję czegoś, bo jestem niecierpliwy i chciałbym trochę jak dziecko, bo ten rodzaj myślenia jest typowy dla dzieci w wieku między 3 a 7 lat. Chciałbym właśnie, żeby jakaś jedna moja czynność, może właśnie jakaś jedna pielgrzymka, jedna rozmowa, jedno spotkanie całkowicie przemieniła moje życie. Natomiast to drugie podejście, ja bym je nazwał myśleniem realistycznym o zmianie, no to jest patrzenie na rzeczywistość. Zmiana to znaczy kropla drąży skały. Czyli zgadzam się na powolne, często niezauważalne przekształcenia w moim życiu. Te, które są związane z chwilą obecną, z teraz, bo tak naprawdę niczym innym nie dysponujemy, oprócz chwili obecnej. I wydaje się, że to jest ta droga, którą Pan Bóg przewidział dla większości mężczyzn, może dla większości ludzi, którą mamy właśnie kroczyć, czyli takich powolnych, drobnych, może czasem niezauważalnych, wymagających olbrzymiej cierpliwości i zmian. Trudna droga i tak jak mówiłem, sam złapałem się w swoje własne sidła, bo tytuł dałem odnowiona, czyli ja też bym chciał, prawda? Czy to jest taka nawet pokusa, żeby to się stało od tak, że właśnie coś przeczytam, coś się dowiem i już będę odnowiony, całkowicie odnowiony. Wyjdę stąd kimś inny, kimś lepszy, dużo lepszy, całkiem inny. Mnie też ta pokusa dotyczy i ona się ujawniła w tytule. Dużo trudniej mówić o odnawianiu, bo to właśnie zakłada proces, zakłada trud. Więc tytuł dzisiejszego wystąpienia to odnawianie, odnawianie tożsamości. Nie odnowiona, a odnawianie. Jeśli tak sobie popatrzymy właśnie na ten problem, no to i szukamy uzasadnienia nie tylko, prawda, w nauce czy w kulturze współczesnej, ale sięgamy do naszej wiary, no to popatrzmy Chrystus, jeśli popatrzymy na czyny Chrystusa, na słowa i na czyny, no to w czynach Jego znajdujemy właśnie taką drogę. No przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby pojawił się jako 30-letni czy 33-letni mężczyzna, tak? A chciał pojawić się jako, no, począć się w łonie matki, przejść etapy rozwojowe, prawda? Czyli też zgodził się na tę drogę. Co to znaczy? No, że to jest ważne. Czyli to jest taki argument dla mnie, jeśli wybieram tę drogę, że no ktoś dla mnie najważniejszy też tą drogą przeszedł, też ją wybrał. To znaczy, że coś wyjątkowego jest właśnie w takim powolnym przemienianiu się, powolnym dorastaniu. Odnawianie tożsamości. Jeśli mówimy o odnawianiu tożsamości, no to trzeba zadać takie trzy pytania. To znaczy, po co w ogóle odnawiać? Myślę, że dla mężczyzn to jest dobre pytanie, tak? Pomalowałbyś, kochanie, kuchnię. No ale zaraz. Patrzymy, no ale po co to robić? Jeszcze jest dobrze. Musi być powód. Tak? Czyli jeśli ja wam mówię o odnawianiu, to też jakiś powód. No to nie może być tak, że będę wam starał się, mówiąc tak nieładnie, kolokwialnie, wcisnąć coś, że macie się teraz nagle odnawiać. A niby dlaczego zapytać? Ja sam siebie też pytam. Musi być jakiś powód, czyli po co to robić? Kto ma odnawiać się, albo kto odnawia i w jaki sposób to robić? Po co odnawiać tożsamość mężczyzny? No właśnie, po co to robić? Może nie trzeba tego ruszać, może z tym, jak żyjemy, może tak powinno być po prostu. Tutaj pomyślałem sobie, że sięgnę do liczb, bo do konkretów właśnie. Skoro mamy patrzeć na rzeczywistość, no to spróbujmy się jej przyjrzeć. Główny Urząd Statystyczny i dane dotyczące mężczyzn w Polsce to są dane sprzed kilku, trzech, czterech lat. Otóż wiek, w którym mężczyźni zawierają małżeństwo w Polsce, stale się przesuwa. Czyli coraz starsi mężczyźni wchodzą w związki małżeńskie. W tym momencie średnia wieku, jeśli chodzi o te pierwsze małżeństwa, to jest 31 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn. Wzrasta też poziom wykształcenia, czyli coraz jesteśmy bardziej wykształceni jako mężczyźni, wchodząc w związek małżeński. Ale coraz starsi. Na razie bez komentarza zostawiam taki fakt. Drugi fakt dotyczący mężczyzn w naszym kraju. 400 tysięcy, no myślę, że w zeszłym roku to było więcej, bo zadziałało 500+, prawdopodobnie mężczyzn co roku doświadcza tego, że zostaje ojcami. Po raz pierwszy lub po raz kolejny. 7 małżeństw na 1000 w Polsce się rozpada. 7 małżeństw na 1000 w Polsce się rozpada. To jest gdzieś około, różnie. To wzrasta systematycznie. Powoli wprawdzie, ale wzrasta. Gdzieś około 28-27% małżeństw się rozpada. Tak, rocznie. Rocznie. Takie są dane w Polsce, tak? W Stanach to jest dwukrotnie więcej. Pierwszych małżeństw, słuchajcie, a z drugich, jeśli już mówimy o faktach, to ponad 50%. A z trzecich małżeństw to jest grubo ponad 75%. Czyli ja pamiętam taką rozmowę z jednym z mężczyzn, który poprosił mnie o taką rozmowę, znajomy. Wspólnie z żoną prawie 30 lat stażu małżeńskiego, kogoś poznał, prawda, i pyta mnie, czy co ja o tym sądzę. No bo opisuje tak, jak on to mówił. Żona nie czuła, on potrzebuje takiej bliskości, czułości, żona bardziej zadaniowa, on bardziej emocjonalny. No kogoś tam poznał właśnie, bo wspólnie z żoną prowadzą firmę i przy tej okazji poznał jakąś kobietę, która też tam została zatrudniona. Tak to zresztą często bywa. No i pyta mnie, co on ma robić, co ja o tym sądzę. Ja mówię, no wiesz, to ja ci powiem, bo rozumiem, że ty sobie chcesz poprawić. Mówi, dobrze mnie rozumiesz, no chcę sobie poprawić. No mówię, fakty są takie. Z pierwszych małżeństw 25%, z drugich ponad 50%, z trzecich grubo ponad 75%. No to masz pół na pół szansy, że sobie poprawisz albo pogorszysz. Prawdopodobnie ta osoba będzie miała wady twojej żony plus swoje własne, bo tak często bywa. To takie mam doświadczenie właśnie z porad małżeńskich, jak przychodzą osoby no, rekonstruują jakby małżeństwa, to, to często tak jest właśnie, że to się sumuje jakoś tak, w taki, taki dziwny sposób się układa. 20 kilka procent, 20, o ile dobrze pamiętam, 3% dzieci wychowuje się w rodzinach z jednym rodzicem u nas w kraju, z czego 3-4% to są rodziny z ojcem, tylko z ojcem, no pozostałe to są tylko z matką. Taki fakt. Kolejny. Ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego i znam dane dotyczące województwa świętokrzyskiego. Był taki projekt dotyczący eurosierot parę lat temu. Badano we wszystkich powiatach. Dane są następujące. W województwie świętokrzyskim eurosierot, czyli dzieci, których rodzice jedno lub dwoje przebywa za granicą, we wszystkich powiatach jest od 2-3% do 30%. Jest jeden taki powiat, nie chcę nawet wymieniać, ale jeden z powiatów nawet 30%. To jak sobie złożycie to z tym, co mówiłem o rozwodach, no to mamy w niektórych częściach mojego województwa nawet 50% dzieci, które wychowują się z jednym z rodziców, najczęściej z matką. No właśnie. Fakty. Wobec takich faktów stajemy. Bez komentarza. Te, które wam przedstawiłem. I teraz są takie pomysły też na terenie psychologii, które tłumaczą, dlaczego mężczyźni na przykład później podejmują, wchodzą w związki małżeńskie, czemu mówi się o tak zwanej wyłaniającej się dorosłości. Taka koncepcja Arneta jest. Mówi się, że to no, ma też swoje plusy, bo to czas, kiedy poszukujemy tożsamości, odkrywamy, kim chcemy być. No właśnie, tylko gdyby tak było, to owszem, związki powinny być zawierane trwałe, ale liczba rozwodów powinna spadać. No bo więcej czasu, znaczy bardziej dojrzali wchodzą w małżeństwa, czyli mniej problemów, tak? Tego typu. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Około 70 tysięcy w ogóle dzieci w Polsce jest pozbawionych opieki rodzicielskiej, czyli 70 tysięcy sądownie, tak? Albo to są dzieci, których rodzice no, w jakichś tragicznych okolicznościach zginęli najczęściej, albo odeszli, albo no, sąd pozbawił. To jest też taka grupa, czyli no, to prawie połowa Kielc takich dzieci byśmy znaleźli z całej Polski. No więc jak popatrzymy na te fakty, no to widać, że no jest potrzeba zastanowienia się, co się dzieje z mężczyznami, tak, u nas w kraju, nie? I z męską tożsamością. I dlaczego? No właśnie dlatego, że straty są zbyt poważne. Nie? Bo każde kolejne pokolenie dźwiga rany pokoleń poprzednich. Więc jeśli warto z jakiegoś powodu, to właśnie dlatego zastanowić się nad tym, czy odnawiać tożsamość. Kto ma odnawiać? Dzisiaj te czytania, które były na mszy świętej, Lectio Divina, to jak przesłanie do tego wykładu i w ogóle ustawienie pewnych tematów na ten rok, bo i uzdrowienie uschłej ręki u człowieka, ale przede wszystkim te słowa, które wykrzykuje Dawid biegnąc do Goliata. To jest wojna Pana. To jest wojna Pana. Kto ma odnawiać? No właśnie, najpierw on, później my. My w sensie każdy z nas jako mężczyzna, który jakby odczytuje, że jest do tego powołany. Więc warto o tym pamiętać, bo myślę, że próba odnowienia tożsamości w tym kontekście, o którym wam mówiłem, jest na tyle trudnym zadaniem, że jeśli to nie będzie wojna Pana, no to nam będzie po prostu trudno, to przegramy. Bo idziemy na Goliata. Jak odnawiać? Jak to robić? No więc, no właśnie. Pierwsza rzecz. Trzeba by się było zastanowić uczciwie, co mnie Adrianowi, mnie, każdemu z was kojarzy się z męskością. Czyli kim jest dla was prawdziwy, ale tak uczciwie, prawdziwy mężczyzna? Ja, nie odpowiadajcie mnie teraz na to pytanie, odpowiedzcie sobie wewnętrznie. Co się w głowie od razu pojawia? Jakie ma atrybuty? Nie? Co go cechuje? Spójrzcie na... Jak myślicie o koledze, prawda, o znajomych, to jakie sprawy u innych mężczyzn rzeczywiście was interesują? No to jest ten poziom diagnozy, prawda? Takiego uczciwego popatrzenia na to, kim jest dla mnie mężczyzna. Nie? Jest pytanie, czy tam zobaczyłem, że to jest właśnie święty Józef, zobaczyłem mądrość, zobaczyłem odpowiedzialność, zobaczyłem roztropność, zobaczyłem to, co dzisiaj mnie to bardzo dotknęło, to, co jakby ksiądz w trakcie adoracji mówił o tym w kościele, modlił się o mężczyzn jednocześnie wrażliwych i odważnych. Czy ja to zobaczyłem? Czy co zwraca moją uwagę? Że kolega ma nowe, fajne auto, prawda? Że ogarnął sprawę domu. No, co zwraca moją uwagę? Czy to, że ma na przykład dobrą relację z żoną, czy to, że ma złotą kartę i co roku wyjeżdża na, prawda, na jakąś ciepłą wyspę na wczas. Co? Co jest dla mnie uczciwie? Bo chodzi o diagnozę, o to, żebym sobie odpowiedział. Nieistotne, że siedzę tutaj. Czasami to dzisiaj też ksiądz jakoś to mocno powiedział i dla mnie czasami obudowujemy swoje pragnienia, które ukrywamy nawet przed sobą, bardzo świątobliwymi motywami. Nie? Co zobaczę, co widzę jako atrybuty męskości? Tutaj mi się taka historyjka przypomina, żeby tak nie uderzać też w taki ton porażający i trwogi. Jak to właśnie, to a propos też uczciwego, że czasami otoczenie pomaga nam uczciwie zobaczyć, kim jesteśmy. Otóż był pewien biskup, który bardzo lubił, jak zwracano się do niego ekscelencjo. Otoczenie znało słabość, prawda, biskupa, więc proboszcz, którego miał wizytować, wyuczył wszystkich ministrantów, że mają do każdego zdania dodawać na końcu słowo ekscelencjo. Przyjeżdża biskup do parafii, pierwszego z brzegu ministranta złapał, pyta się, znasz 10 przykazań? Znam ekscelencjo. A możesz powiedzieć, oczywiście ekscelencjo? No to słucham. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ekscelencjo. Do 6 nie doszedł. Coś ciekawego się ten człowiek dowiedział o sobie. Tak? Być może uczciwie też, jak na to popatrzycie, bo to chodzi o pewną uczciwość, prawda? Jak ktoś widzi tę odpowiedzialność, dobro, mądrość, wrażliwość, jako te główne, jak to zobaczył? Świetnie, bardzo dobrze. Jak uczciwie ma taki punkt startu. Jak zobaczył coś innego, nie, to mamy punkt wyjścia, uczciwy punkt wyjścia. Jak odnawiać tożsamość? W jaki sposób? Co tutaj jest ważne? Otóż pierwsza taka ważna rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to jest to, co mówi i Pan Jezus, i dziwnie to brzmi, ale i to samo mówi się też w psychologii. Opuści człowiek ojca i matkę. Czyli muszę opuścić rodziców, żeby zostać dojrzałym mężczyzną. Co to znaczy? To jest tak ważne. Skoro to powtarzają w różnych miejscach, znaczy, że coś w tym jest. To jest ważne. To jest ważne i to jest bardzo trudne. I tutaj dotkniemy tego właśnie procesu odnawiania. Tak? Otóż jeśli mam się odmieniać jako mężczyzna, to ja mam być gotowy właśnie do podjęcia różnych ról. Roli męża, roli ojca, roli księdza w parafii, roli biskupa, roli szefa, bardzo różne role. Ale w tych wszystkich rolach będę wchodził w relacje. W jednych rolach w głębokie, bliskie, w innych mniej bliskie, rola przyjaciela. Ale w tych wszystkich rolach to, czy ja wyjdę z domu, czy nie wyjdę, będzie bardzo mocno ważyło. Prawda? Tak, że nawet może zerwać coś, czego nigdy nie chciałbym zerwać, co dla mnie jest wielką wartością. Mówi mi pewien mężczyzna, moim zdaniem, no to, co zrobił do tej pory, było heroizmem. Otóż zdecydował się na relację z kobietą, która już miała inne dziecko. On to dziecko przyjął, chłopca. To była też walka o to, żeby, ale też świadoma jego decyzja i wybór, żeby zawrzeć małżeństwo w kościele. Był pewien proces. No proces przyjmowania też dziecka, które no nie jest moim dzieckiem, które ma ojca, prawda? I w tym momencie ten mężczyzna zastanawia się, czy się nie rozwieść. I mówi wprost. Mój ojciec, takie są argumenty. Mój ojciec był taki, mój ojciec był wojskowy, mój ojciec, w domu był zawsze dryl, matka wcześniej odeszła, w sensie umarła. Nie. Jakby dopadła go jego historia, to nie opuścił ojca i matki. Naprawdę heroiczny, ja tego mężczyznę szczerze podziwiam. Ja nie wiem, czy ja bym był zdolny do takiego poświęcenia. On autentycznie dba, mają też dziecko, no to dziecko jakby, znaczy ich wspólne dziecko, tak? On wiedział, ja z nim rozmawiałem, on wiedział, na co się decyduje, wiedział, że będą napięcia, prawda? Ale no właśnie, wróciła ta historia z opuszczaniem domu. Nie wystarczy fizycznie wyjść z domu, to wiecie o tym dobrze. Jeśli ktoś wyszedł z domu właśnie w taki sposób, że trzapnął drzwiami, powiedział, nigdy nie będę jak mój ojciec, to bardzo często jest z nim bardzo mocno związany. Inna historia człowieka, który no właśnie w ten sposób wyszedł z domu. Ojciec zawsze mu mówił, że jest, mówiąc tak nieładnie, tłukiem. No to mniej więcej tak to brzmiało. Czy jakby w tym stylu. Że z niego nic nie będzie. I tak dalej. No i ten człowiek zaczął robić karierę naukową. Zrobił habilitację i dostał depresję. Słuchajcie, dlaczego? Oczywiście czynników jest bardzo wiele, ale jeden z nich jest taki, że skończył mu się pomysł na życie, skończył mu się cel. To, co on robił, osiągnął naprawdę bardzo wiele, bardzo szybko, gwałtownie tę karierę robił. Ale to nie... Słuchajcie, to nie było jego życie. On cały czas starał się ojcu udowodnić, że jest kimś wartościowym. Nie opuścił ojca. W psychologii mówi się o głodzie ojca. Myślę, że jak tutaj siedzicie, jak siedzimy, jak jesteśmy, to dobrze wiecie, co to znaczy też. Jeśli tego doświadczyliście, w jakimś sensie braku ojca albo jakieś rany od ojca, dobrze, jeśli mieliście bardzo bliski kontakt z ojcem, to też jest, to jest piękne, bo to jest jakaś podbudowa do tego, żeby wtedy jest nam łatwiej po prostu opuścić ojca. Natomiast wtedy, kiedy jest rana, a jak popatrzycie na te dane, o których mówiłem, tak, na to też jak my żyjemy, no to widać, że nasza obecność w życiu dzieci jest często niewielka. Brak obecności też rani. Dzieci zapamiętują często rzeczy, które, no, zresztą sięgnijcie sami do pamięcią do swojego dzieciństwa i pamiętamy często rzeczy, których rodzice nie pamiętają. Że ktoś na nas dał nam coś albo krzyknął coś zupełnie. Często umyka to rodzicom na przykład. I teraz... No właśnie, jeśli ja chcę budować swoją męską tożsamość, to no jestem zaproszony do opuszczenia ojca i matki. Jeśli ta relacja była trudna, no to oczywiście będzie to opuszczenie ojca będzie dużo kłopotliwsze dla mnie. Jak to zrobić? Mieliśmy mówić o praktycznych aspektach. Otóż po pierwsze, tak jak mówiłem, wracam do tego, co było na początku. Jest to proces. Długotrwały proces. To, co słuchajcie, pozwala, my mężczyźni, sam jestem mężczyzną, wiem, że to jest dobra cecha, ale z drugiej strony w takich sytuacjach często prowadzi do zniechęcenia, nawet do rozpaczy. Widzimy w przyszłość pewne rzeczy. I w związku z tym, jak słyszymy długi proces, natychmiast jest zniechęcenie. Mało wśród nas jest takich, którzy byliby niezwykle cierpliwi, tak? No więc jaka moja rada na to? Patrzmy na to, co jest teraz, tu i teraz. Clive Stapes-Lewis mówił, że nasze życie spotyka się z wiecznością tylko w dwóch momentach czasowych. To znaczy tylko w teraźniejszości, bo tylko tu są zadania, tu są łaski i tak dalej. Nie ma ani przyszłości, ani przeszłości. Nie istnieje. Nie ma. Albo jeśli wybiegamy myślą do wieczności. W tych dwóch momentach, tylko w tych dwóch momentach się spotykamy z wiecznością. No więc wiedząc o tym, że jest to proces długotrwały, znaczy pierwsza rzecz, że no, ja się chcę zgodzić na to, że chcę wejść na tę ścieżkę, chcę to zobaczyć. Druga sprawa. No, kwestia ponazywania pewnych rzeczy, tego, co było dobre i co było złe. Nie chodzi o zaklepywanie. Jeśli tam, nie wiem, ojciec mnie nigdy nie przytulił albo rzadko mnie chwalił i to mnie boli, to trzeba to nazwać. Tutaj rzeczą bardzo ważną, ale i trudną dla wielu mężczyzn, myślę, że dla większości są uczucia, które no, pojawiają się, jeśli zaczynam sięgać do tych wspomnień, do tych rzeczy, prawda, związanych z relacją z ojcem, wtedy, jeśli ta relacja była trudna. Dzisiaj na spotkaniu po wykładzie ja prosiłem dlatego właśnie Andrzeja, żeby wydrukował dla was listę uczuć. Mieć taką podpórkę. Często trudno nam znaleźć nazwę, określenie jakiegoś. Wiem, że coś się ze mną dzieje, a słuchajcie, trudno przeżyć tak złożony temat, mówiąc, to było nieprzyjemne, a to było przyjemne. Za mało. To mnie bolało, to mnie złościło, to mnie denerwowało, z tego byłem dumny, tu czułem się zrozpaczony. Macie taką listę. To moja propozycja, żeby pochylając się nad tematem relacji z ojcem, spróbować nie tylko myśleć o zdarzeniach, ale też o uczuciach, które wam towarzyszą w związku z tymi zdarzeniami. Ja w ogóle zalecam, żeby sobie zapisać, że to i to, zrobić taką listę nawet. Oczywiście. W tej sytuacji powstaje często pokusa, z którą bardzo trudno sobie poradzić, oceny ojca. Bo on nigdy tego nie zrobił, to przez niego i tak dalej. Ale jeśli, słuchajcie, chcemy rzeczywiście odmieniać naszą męskość, znowu taki termin psychologiczny, ale on mi bardzo pasuje, czyli chcemy mieć tak zwaną kontrolę wewnętrzną, czyli to ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, a nie kontrolę zewnętrzną, że mówię okoliczności, tak? Wali się człowiekowi małżeństwo, słuchajcie, on mówi, bo mnie ojciec, mówiąc nieładnie, prawda, źle traktował, już nie chcę powiedzieć, może, nie? Dosadnie. No tak, człowieku, ale ty masz lat, prawie 50, z domu wyszedłeś ileś tam lat, nie? Popatrz. Potrzebujesz być wewnątrz, to też jest proces, wewnątrz sterowny. W jednym, żeby to wam przybliżyć, w jednym z moich ulubionych filmów, Skazani na Shawshank, czy The Shawshank Redemption, jest taka scena, jak siedzą więźniowie na stołówce i właśnie przyjechał nowy więzień. No jak to nowy pyta, jeszcze niedoświadczony, pyta każdego z kolegów z grupy, jak trafił do więzienia. Odpowiada pierwszy. Tutaj proszę zwrócić na subtelne różnice w tym, co jest w oryginale i co jest w tłumaczeniu. Ze względu na szacowność tego miejsca oryginału nie będę przywoływał. W każdym razie tłumaczenie jest takie, prawnik mnie wrobił, mówi pierwszy. Drugi, prawnik mnie wrobił. I tak wszyscy, którzy siedzą. I dochodzi do ostatniego z rozmówców, starego czarnoskórego Reda, cwaniaka, który jest handlarzem, takim szmuglerem trochę w tym więzieniu. I ten więzień, ten młody więzień mówi, aha, ciebie też prawnik wrobił. On mówi, nie, jedyny winny, Shawshank. On wiedział, siedział za morderstwo. Potrafił się do tego przyznać. I to jest bardzo ładnie w tym filmie pokazane. To jest też człowiek, który poradził sobie z wolnością, mimo że wiele lat spędził w więzieniu. Drugi taki człowiek, który jest to Andy Dufresne, główny bohater. I to też jest niezwykła scena, jeszcze głębiej pokazująca, czym jest ta wewnątrzsterowność, czyli to branie odpowiedzialności za siebie. Otóż jest taka scena, kiedy on się dowiaduje, że siedzi nadaremno. To znaczy, to nie on zabił żonę, za to zabójstwo został skazany na dożywocie, a przesiedział już chyba 20 lat. Siedzi pod murem więziennym sam. I podchodzi właśnie do niego ten Red, który jest jego przyjacielem i mówi, no nie zabiłeś jej. Ty naprawdę jesteś niewinny. Co odpowiada Andy Dufresne? Mówi, nie, ja nie jestem niewinny. To nie ja pociągnąłem za cyngiel, ale to ja poprzez to, że byłem dla niej oschły, popchnąłem ją w ręce tego mężczyzny i przez to ona zginęła. Piękna scena, która pokazuje, że ten człowiek no właśnie, widzi swoją odpowiedzialność, jest wewnątrz sterowny. Co on robi? To jest jedyny, który ucieka z tego więzienia. To też jest piękne. Czyli widać, że on też nie poprzestał na tym, nie? Nie urodziło rozpaczy, nie. On mówi, zajmij się życiem albo umieraniem. Tak mówi do tego przyjaciela. I on, trzeba się zająć życiem albo umieraniem. I ucieka, zajął się życiem. No więc wracam do tych naszych sytuacji. Więc bardzo ważnym elementem jest właśnie opuszczenie ojca i tutaj to rozliczenie z przeszłością. Uczciwe. To jest proces. Pamięć często tak działa, że jak zaczniecie ten proces, to zobaczycie, ile rzeczy zacznie się wydobywać. tak jak mówię, bardzo ważne, jeśli towarzyszą temu, jeśli próbujecie ponazywać te uczucia, które wtedy powstały w trakcie właśnie przyglądania się. I teraz, ponieważ mówiłem, że mamy to odnawiać jakby w relacji z Bogiem, to pamiętajcie, że najlepszym miejscem do tego jest modlitwa. A szczególnie, tak jest też moje doświadczenie, pomaga lekcja divina, czyli modlitwa pogłębiona, modlitwa Słowem Bożym. Trzeba to komuś opowiedzieć. Tym kimś przez duże K jest Bóg Ojciec. On się nie obrazi, nawet jak w jego stronę najtwardsze, najtrudniejsze słowa popłyną. Pomocą dla was mogą być psalmy. Wśród nich znajduje się jeden z moich ulubionych psalmów, psalm złorzeczący. Jest też taki. 109, o ile dobrze pamiętam. Kiedyś przed reformą liturgiczną były w brewiarzu, teraz już nie ma, ale są częścią Pisma Świętego, można sięgnąć. Posłuchajcie, przyszedł do mnie mężczyzna, którego żona kilkakrotnie zdradziła. Kilkakrotnie. To jest człowiek, który stara się być blisko Boga. Ale on miał tyle w sobie trudnych uczuć, że bał się ich wyrazić. Zaraz właśnie powiem dlaczego. Więc ja mówię, wie pan co? Widzę, że pan jest osobą wierzącą. Proszę, niech pan sobie przeczyta psalm, chyba 109, o ile dobrze pamiętam. Taki dość wrażliwy mężczyzna zaczął czytać, mówi, o Boże. Przeraził się. Zachęcam, zobacz, to jest naprawdę na takie mocne... No ale co ma czuć mężczyzna, uczciwie, którego żona kilkakrotnie zdradziła, prawda? Ten proces trwa i to jest tam już któryś kolejny z mężczyzn, nie? No właśnie. Jeśli chodzi o te uczucia, to może się tutaj pojawić pewna trudność. Chciałbym jakoś służyć tutaj właśnie swoją pomocą czy tym, co wiem. To znaczy, często jest tak, że my mamy problem jako mężczyźni z własną emocjonalnością. Znaczy, nie wiemy tak naprawdę, po co ona jest, do czego służy, jak jej używać. Otóż emocje to jest źródło informacji, niezależne od myślenia. Bardzo dobre źródło. Jak potrafimy je czytać? Prawda? Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że emocje nie były obce też Chrystusowi. I to takie skrajne emocje. Tam jest, że spojrzał na nich z gniewem. Greckie słowo, które opisuje to, co było tłumaczone przez autora jako gniew, to jest furia. Spojrzał na nich z furią. Nie? Jezusowi nie były obce skrajne uczucia, tylko właśnie, tylko on jako Bóg człowiek, jako najdoskonalszy człowiek, człowiek nieskażony grzechem, pokazuje nam, co z nimi można zrobić. Czy gdybyśmy spojrzeli na kogoś z furią, to za chwilę ten ktoś pewnie już by leżał nieżywy. To byłby drugi krok. Popatrzcie, co robi Jezus. Spojrzał na nich z furią. A co zrobił dalej? Co zrobił? Przeszedł do tego, który miał problem i uzdrowił go. I to jest właśnie to, co my najlepszego możemy zrobić z naszą emocjonalnością. To jest informacja, która płynie do nas o tym, co się dzieje z sytuacją. No patrzcie, on spojrzał na nich z furią. Dlaczego? Bo nawet nieszczęście drugiego człowieka chcieli wykorzystać przeciwko niemu. No to te emocje, furia o tym mówi. Więc ta właściwa postawa wobec swoich emocji polega na tym, że ja słucham emocji, zobaczcie, słucham. To jest podkreślone, nazwane. Z furią spojrzał i ze smutkiem. Ale kieruje się czym? Dobrem, miłością, prawdą. To jest dojrzała postawa wobec emocji. Czy mogę czuć złość w stosunku do ojca? Ale mam się kierować, mam prawo do tego, jak mnie skrzywdził, jak czuję się skrzywdzony, ale kieruję się dobrem, miłością, prawdą. Dwie skrajne postawy, niedojrzałe, często się nam zdarzają, szczególnie jak mieliśmy ranę od ojca. Jedna postawa polega na tym, że słucham emocji i robię to, co one mi podpowiadają. Szczególnie jak brak było ojca, który potrafiłby nadać granice. Tak? Jak byłem tylko z matką, nie? Wtedy będę wrażliwy na emocje, ale nie będę potrafił właśnie się kierować swoimi wartościami, tylko będę spontaniczny. Tak? Tak poczuję, tak zrobię. Ktoś mnie zdenerwuje, to go obiję. Prawda? Dziecko mnie zdenerwuje, nakrzyczy. Tak? To co, nie umiesz butów wiązać? A pomyśl człowieku, a kto ma go nauczyć? Ta złość może jest po to, żebyś ty miał energię do tego, żebyś się zastanowił, zaraz. No to moje dziecko, skoro nie umie wiązać, no to sąsiad miał nauczyć, nauczycielka? No nie, no ja. No to fajnie, że czujesz też złość. Będziesz miał energię do tego, żeby to ćwiczenia robimy, związania butów. Jeszcze możesz jakoś to tak fajnie wymyślić, żeby to nie była dla dziecka opresja, koszary, tylko zabawa. Więc jest takie niebezpieczeństwo, tak? Czyli że słucham uczuć, ale właśnie ja po prostu się kieruję uczuciami. I drugie, że w ogóle nie słucham uczuć. Jestem zamknięty. Nie? I znam takie osoby, które całe lata na przykład ignorowały złość. Złość szła do środka, do środka, do środka, do środka. A dzisiaj walczą z depresją głęboko. Mężczyzn. To jest ta druga skrajność. Czasami jest tak, że na przykład ktoś tyle nazbiera tej złości, że drobne wydarzenie, jest chyba taki film nawet, przypadek pana Kane, coś takiego, o urzędniku, którego stracił pracę i tak idzie przez miasto, kończy się na tym, że tam połowę miasta niszczy i mnóstwo ludzi wycina. Tyle tej złości nazbierał, że później drobne sytuacje po prostu powodują nieadekwatną reakcję. To jest ta druga skrajność. Natomiast dojrzała emocjonalność polega na tym, że ja potrafię nazwać swoje uczucia. Patrzcie, Jezus, jest to nazwane. Agresja z furią spojrzał, z furią i ze smutkiem. Ale kieruje się wartościami. I teraz wracam do ojca. Musiałem zrobić takie przejście, żeby pokazać, co tutaj. Otóż, no właśnie, ja mam przykazanie, mam ojca czcić. Wyraźne przykazanie, czci ojca, prawda? Jedyne przykazanie z obietnicą, aby nam dobrze było, abyśmy długo żyli. Nie ma, nie cudzołóż, żebyś był zdrowy i tam nie chorował na choroby weneryczne. Chociaż to się jedno z drugim wiąże oczywiście, ale jest przykazanie wyraźne, prawda, z obietnicą, jedynie dotyczy rodziców. I teraz jak to jedno z drugim połączyć? Oczywiście uczciwie nazywam, czego mi brakowało, uczciwie nazywam swoje uczucia w tych sytuacjach. Jest jedna ważna rzecz. Staram się zamiast oceniać, rozumieć ojca. Zastanów się, jaką twój ojciec ma osobowość. Jakie ma warunki, jakie miał warunki życia. Popatrzcie, my weszliśmy w życie ojca w odcinku 234 pod tytułem Narodziny mnie. No ale co było 233 odcinki wcześniej, nie? Jak on był traktowany przez swojego ojca, przez matkę, jakie on miał rany. Jak zaczniesz o tym myśleć, to wtedy łatwiej ci będzie go rozumieć, a trudniej oceniać. To jest taka rada, jak uszanować też przykazanie czci ojca, jak uszanować to przykazanie. Czasami jest tak, że tych trudnych wydarzeń jest tak dużo, tak wiele, że dobrze jest, jak ten proces właśnie opuszczania ojca i matki, ja dzisiaj jakoś koncentruję się na obrazie ojca, jest w relacji na przykład z kierownikiem duchowym, czasami wymaga pomocy terapeuty. Dlatego mówiłem wam, że ja się cieszę, że coraz więcej mężczyzn przychodzi. Bywa tak, pamiętam, przychodzi mężczyzna, który mówi: nie mogę sobie poradzić ze złością. No, bardzo często kobiety przeprowadzają mężczyzn. Przychodzą, oni przychodzą z nimi, one znikają później, przychodzą z powrotem, jak się kończy spotkanie. Mówi, no uczciwie powiedział, no żona mnie przyprowadziła. No, ale dobrze, że posłuchał tutaj z żony w tym. I teraz chłopak mówi, no nie potrafię sobie poradzić ze złością. Jadę, ktoś mi zajedzie drogę, to tak jestem wściekły, że walę w kierownicę tak, że żona to po prostu się wciska w fotel, a dzieci jak to widzą, to oczy zamykają i już. Mówi, mnie samemu to przeszkadza. Nie? No i właśnie prowadzimy rozmowę. Prawda? Pytam, jak było, jak relacje z tatą. No właśnie tata był, taty nie było. Nie miał mu kto postawić granic. Ta emocjonalność kobieca jest jednak zupełnie inna niż męska. No więc to jest wojna Pana, wrócę do tego, co mówiłem na początku. I pamiętajcie o tym. To jest to wychodzenie z domu. To jest to, że zmierzam do męskiej tożsamości. Jeśli to masz za sobą, jeśli wyszedłeś, to jest też oczywiście obraz mamy, tak? Może być tak, że rana właśnie była taka, że byłeś sam wychowywany przez mamę. Matka była posesywna, taka wiecie, często kobieta opiera się w takiej sytuacji na dziecku, tak? Bo tak w pewnym sensie naturalnie działa, że szuka oparcia emocjonalnego. No, mąż jej nie zapewniał, więc szuka u syna takiego oparcia. I teraz bywa tak, że taki syn, no co? Taki mężczyzna boi się kobiet. Boi się, że co? Tak naprawdę, że będę zdominowany. I co ma jakąś na przykład kobietę szefową? Albo z roboty wyleci, albo straci pracę. Bo co ona mu powie, to on natychmiast, prawda, reaguje nieadekwatnie. To jest też przykład tak zwanych uczuć muzealnych. Czyli jeśli nagle nie wiadomo, nie? No wszyscy, no szefowa powiedziała, pan zrobi to, pan zrobi tamto, a pan jeszcze tamto. On, co? Ja? A tamci normalnie. No dobrze, idą. Każdy idzie do swoich zadań. Więc jeśli tak masz, no prawdopodobnie właśnie, to są tak zwane uczucia muzealne, czyli one dotyczą zupełnie kogoś innego, odzywają się. To łatwo pokazać wam na takim przykładzie chłopaka, który był w domu dziecka, a później związał się, no stworzyli udaną rodzinę, nie bez kłopotów, ale co się jakiś mężczyzna zbliżył do jego żony? Byle co, zapytać, przepraszam, która godzina? To dostawał napadu zazdrości. Zazdrość o osobę, no to jest taka informacja, tak, że boję się ciebie stracić. Uczucie muzealne, patrzcie, jego rodzice oddali do domu dziecka. Tak? On przeżył poważną stratę i teraz, no, każda taka sytuacja, która przypomina, byłaby, prawda, przypomnieniem, że może być strata, wywoływała w nim tak silne uczucie. To są uczucia muzealne. Być może tak macie. Być może macie takie uczucia, czyli one są nieadekwatne, jest ich dużo, silne i tak dalej. To też jest taka informacja, że warto właśnie przyjrzeć się w tym procesie wychodzenia z domu no tym różnym sytuacjom. Tak jak mówiłem, jest to niezwykle ważna rzecz. Jeśli opuszczę, uda mi się ten proces zacząć, kontynuować, on jest bardzo ciężki. to będę otwarty na relacje z żoną, z dziećmi. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo często te uczucia, które żywię do rodziców, nie zawsze świadome, ja będę przenosił na relacje. Będę moje rozdrażnienie na przykład, będę się, są takie, no właśnie, ten mężczyzna, o którym wam mówiłem, jak żona, jaką postawę przyjął? Zamknął się. Nic nie mówi, wycofał się całkowicie. Żona szaleje, jeszcze bardziej go tam, prawda? Dlaczego? Bo dla niej to jest sygnał, on tego nie rozumie, dla niej to jest sygnał, nie kocham cię. Nie, że on mówi, ja już nie będę nic mówił, bo wszystko psuje, nie? On tak myśli. A że nie ma dobrej komunikacji, no to nie wie o tym, że dla niej to jest sygnał, nie kocham cię, a ona podpuszcza go po prostu. Jest jeszcze gorzej. Albo właśnie takie chandry, prawda? Byle co cię denerwuje, a tu ciapek przekręcony, a tu kluczyk nie tak, a tu coś tam, nie, już jest awantura. To jest właśnie to przenoszenie uczuć. Złap się na tym, czy czasem nie było tak kiedyś w historii twojego życia. Może trzeba w końcu tych rodziców opuścić. Po co? Po to, żeby zacząć właśnie, żeby otworzyć się na bliskie relacje z żoną, z dziećmi i cieszyć się swoją męskością. Nie? Bo męskość, słuchajcie, tak jak to Jan Paweł II Familiaris Consortio pisał, że mężczyzna jest powołany do tego, żeby ukazywać i przeżywać na ziemi ojcostwo samego Boga. Nie? Czyli potężne zadanie i teraz powołani też jesteśmy do tego, żeby dbać o rozwój, zabezpieczenie równego rozwoju wszystkich członków rodziny. Czy to jest rodzina w sensie, nie wiem, zakonnym, czy to jest rodzina w sensie rodziny, czy to jest rodzina w sensie parafii, czy to jest rodzina w sensie sąsiadów, jak jesteś sam. Nie? To jest nasze zadanie i w tym zadaniu, żebyśmy to zadanie mogli dobrze wykonywać, no to tak jak mówię, trzeba tutaj odnawiać swoją tożsamość, a jednym z tych elementów jest opuszczenie rodziców po to, żeby zacząć kierować swoim życiem, wziąć odpowiedzialność. Za siebie. I ostatnia rzecz przy tym odnawianiu. Myślę, że bardzo ważny element tożsamości mężczyzny to jest stawianie granic. I mężczyzna powinien zacząć stawianie granic od stawiania granic sobie. Tak jak dobry wychowawca, to jest ten, który uzyskuje sukcesy w wychowaniu najpierw samego siebie. Słuchajcie, z tej roli nikt nas nie zwolni. Ona jest bardzo potrzebna. Tego potrzebują nasze żony, tego potrzebują nasze dzieci, tego potrzebujemy my. Świat potrzebuje mężczyzn, którzy potrafią postawić dobre, zdrowe granice. Zdrowe granice to są granice takie półprzepuszczalne. To jest bardzo ważne w wychowaniu dzieci, żeby ojciec przypilnował pewnych kwestii, nie? Postawił granice. Prosty temat. Granice dotyczące, jeśli mówiliśmy o tym, że najpierw stawiam sobie, to granice na przykład dotyczące no, własnej seksualności. No, prosta rzecz. Jak jesteś mężczyzną, powinieneś być świadomy, że to jest tak, że jak widzisz kobietę, no to twoje ciało reaguje. Dziękuj za to Bogu, no bo w okresie później dorosłości tylko 1/3 mężczyzn nie jest impotentami. Pozostali tak. Także tylko gawędziarstwo zostaje. No właśnie. Natomiast jest pytanie. Czy potrafisz sobie postawić granicę? Jaką, ktoś powie? No prostą. Chcesz być bardziej wierny? Żonie, Bogu? Nie patrz. Wiadomo, nie unikniesz. Jak ktoś idzie, no widzisz, no twoje ciało zareagowało. Jak już będziesz gapił dalej, prawda? No to jak to śpiewał Andrzej Sikorowski, kiedy do boju trąbka wzywa, próżne gadanie. Nie? Więc jest pytanie, czy potrafię sobie postawić granicę? Bardzo prosta rzecz. Nie patrzeć. Nie? Spójrz, no, widzę, ładna, zrobiła na mnie wrażenie, tak? Ale to, że ja się już za nią oglądam i skanuję, mówiąc tak kolokwialnie, to już zależy od mojej decyzji. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił? Że w sercu cudzołożymy. Już tam się dokonało to, nie? Czy jestem w stanie sobie granicę postawić? Jak jestem, będę umiał dzieciom. To jest bardzo potrzebne, popatrzcie. Te granice to jest właśnie też warunkowość, tak? Nie? Tato chce iść na podwórko. No, oczywiście, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Lubię, jak chodzisz na podwórko, ale jeszcze tu masz obowiązek, trzeba posprzątać naczynia ze zlewu. A to ja później. Nie, no to słuchaj, no. Na podwórku możesz być godzinę, właśnie mija ci, minęła ci już minuta z tej godziny. Jak zrobisz? Ale ja nie pójdę. No to trudno. Nie zrobię tych. No to trudno. Im szybciej zrobisz, tym szybciej wyjdziesz. Ale ty ze mną postępujesz okropnie. No patrzcie, wszystko odbyło się w takiej konwencji. To jest potrzebne. Po co? Patrzcie, warunkowość, tak? I tu jesteśmy. To jest bardzo potrzebne. Po co? No takie dziecko później ma wyjść do społeczeństwa, tak? I co, pójdzie do banku, powie dzień dobry, lubicie mnie, dacie mi kredyt na 300 tysięcy? Oni powiedzą, no oczywiście, lubimy pana. I zaczną się natychmiast warunki. A on załamany, bo kredytu nie dostał. No bo nie miał, w domu nie miał granic. Nasza funkcja, nasza rola, stawianie granic. Bardzo ważne. Ale żeby to potrafić robić, to mówię, to najpierw my sami sobie, a później czasami trzeba też postawić granicę małżonce. Oczywiście, że trzeba. Są tacy synowie, którzy mówią, że czasami się wstydziłem, że ojciec nigdy nie odmówił matce, nie powiedział, że nie. Jak ważną rzeczą jest stawianie granic na zewnątrz przecież, żeby utrzymać małżeństwo, tak? Teścią, rodzicom swoim. Nie? Czasami sprawę może załatwić naprawdę jedno krótkie i zwięzłe powiedzenie. Nie, tak? Teściowa, nie wiem, na przykład swojej córce, czyli waszej żonie, no, ubliża. Wystarczy, że staniesz i powiesz, to jest moja żona. To, co mówisz na nią, mówisz też na mnie. Mama skończy, prawda? A jak nie, to ja się zdenerwuję. Granice. Tak? Jak się źle zwracasz do mamy, patrzcie, to źle też mówisz do mnie. My jesteśmy jednym. Granice, nie? Jak to jest ważne? Naturalna rzecz, że w wieku 8 lat dzieci odwracają się od mamy, zwracają się w kierunku ojca. No więc granice, prawda? Tego nie zrobię w robocie. To jest nieuczciwe. Nie pójdę w to. Ale wiesz, no wszyscy... Nie. Granice. Oczywiście jest ważna miłość ta bezinteresowna matki, ale ta warunkowa, to stawianie granic przez ojca jest bardzo ważne, bardzo. My przygotowujemy dzięki temu, patrzcie, nasze dzieci do tego, żeby żyły, żeby się mogły właściwie rozwijać też, już jako osoby dorosłe. Zachęcam, żebyście sobie panowie przemyśleli te kwestie. Tak jak mówię, wiem, że to nie są tematy łatwe, kiedy dotykamy szczególnie tych relacji z mamą, z tatą, to w większości osób zawsze jakiś choć niewielki cierń jest i dlatego to są trudne rzeczy. Ale uważam, że trzeba się przyjrzeć im po to właśnie, żeby móc być, żeby one nas nie dościgły po prostu. W pewnym momencie naszego życia, czy małżeńskiego, czy nie wiem, czy kapłańskiego, czy samotnego, prawda? Tak czy siak będziemy się musieli z nimi zmierzyć. Dlatego zachęcam właśnie do tego, żeby się nad tym pochylić, zastanowić i pamiętać o tym, że no to jest proces, żeby też mieć wyrozumiałość dla siebie. Też w psalmach znajdziecie tutaj podpowiedź, tak, że nie brać ponad własne siły, bo tego nie wytrzymasz. Troszeczkę weź. Drobną rzecz. Jest taki, już na koniec powiem, ja jestem fanem coraz bardziej, jak to piosenka była, ta taka małych rzeczy, tak? Cieszmy się z małych rzeczy. Drobnych, malutkich zmian, chociaż wiem, że nam mężczyznom one dla nas są trudne do przyjęcia. My byśmy chcieli efektu, bo mamy no, ważną potrzebę, no, żeby czucia się ważnym. Ale tak tylko powiem, pewnie wiecie albo nie wiecie, jest coś takiego w meteorologii, co się nazywa efektem Lorenza. Niektórzy mówią, że to jest efekt motyla, tak? Że jeśli mamy jakąś zmienną, która różni się jedna od drugiej o jedną milionową, to jest nic właśnie, to jest to machnięcie motyla, to w którymś kolejnym powtórzeniu daje nam zupełnie inną pogodę. Czyli jeśli mamy ciśnienie, bo ciśnienie jest jednym z elementów, który odpowiada za pogodę, które różni się o jedną milionową, jedno od drugiego, to w którymś tam powtórzeniu, w którejś tam itercji w efekcie może nam dać tsunami, a może dać nam spokojny wiaterek. Także pamiętajcie o tym, że drobne rzeczy, to jest trudne, ale drobne rzeczy mają sens. Żeby być dla siebie wyrozumiałym, żeby rozpocząć ten proces i krok po kroku odnawiać właśnie swoją męskość. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie, Adrianie, za to świadectwo, za to nauczanie, za to wszystko, co przedstawiłeś, przygotowałeś nam. A Tobie, Panie, dziękujemy, że stworzyłeś nas mężczyznami. I Ty sam pragniesz budować naszą męską tożsamość. Pragniesz nas odnawiać. Pragniesz, Panie, uczyć nas panowania nad emocjami. Pragniesz uczyć nas tego, byśmy byli prawdziwi, stając przed Tobą, byśmy byli zaangażowani w naszych relacjach, w naszych rodzinach, w tych przestrzeniach, przed którymi nas stawiasz. Proszę, Panie, o taką mądrość dla nas i o taką wrażliwość na to, przed czym nas stawiasz i do czego nas prowadzisz. Amen.